Tajemnice naszych czasów. Tajemnice naszych czasów.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie opowiemy o sowieckich represjach, które dotknęły naród litewski. Naszych sąsiadów. Przy moim mikrofonie dr Arunas Bubnys, dyrektor Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Ludności Litewskiej. Panie dyrektorze, jaka była skala tych represji, ile one trwały, bo przecież Litwa była częścią Związku Sowieckiego.
Dzień dobry. Skala represji sowieckich była jedna z chyba z najwyższych w całej Europie Wschodniej, bo wskutek tych represji sowieckich z czasów stalinowskich z 1940 roku, kiedy Litwa została okupowana przez Związek Radziecki i potem była okupacja nazistowska i 1944 Sowieci znów wrócili, zagarnęli państwo bałtyckie, tym też Litwa i te masowe represje kontynuowali dalej. I wskutek tych represji okresu stalinowskiego było deportowano do Syberii, do Altaju, do Kazachstanu i innych, do Dalekiego Wschodu około 132 tysiące mieszkańców Litwy, różnych narodowości, ale oczywiście najwięcej to było Litwinów. I z tych nie wszystkie oczywiście wrócili do domu po śmierci Stalina. Gdzieś tam 28 tysięcy ludzi zmarło w Syberii na zesłaniu. Ale jeszcze była inna kategoria represjowanych, to więźniowie polityczne. I tych było jeszcze więcej niż deportowanych, niż zesłańców. Takich ludzi w czasach stalinowskich na Litwie było około 150 tysięcy ludzi. To dla takiego małego kraju jak Litwa, która po II wojnie światowej było mniej niż 3 miliony mieszkańców na Litwie w całym kraju, to były bardzo wielkie straty demograficzne. I jeszcze trzeba zauważyć, że po wojnie kontynuowała tak zwana u nas na Litwie wojna po wojnie. Ta wojna partyzantów litewskich przeciwko okupantowi sowieckiemu, organizowany zbrojny opór, trwał do śmierci Stalina i w tej walce zginęło około 20 tysięcy litewskich partyzantów w tej walce przeciw Sowietom. Najważniejsze takie kategorie represjowanych i poległych ludzi, ale były jeszcze inne straty demograficzne, te przymusowe tak zwane migracje przy ludzi, to na przykład po wojnie 1945-1947 rok była prowadzona taka przymusowa tak zwana repatriacja Polaków z Litwy do Polski, do PRL-u i gdzieś tam około 200 tysięcy ludzi Polaków z Litwy, w tym też było kilka 8 czy 10 tysięcy Litwinów narodowości litewskiej, którzy chcieli wyjechać z sowieckiej Litwy, bo myśleli, że w Polsce będzie łatwiej żyć i nie będzie takie zagrożenie do wolności czy do życia, jak to było zagarniętych przez Sowietów w krajach bałtyckich. 200 tysięcy ludzi, wśród nich cała inteligencja Wilna i miasteczek Wileńszczyzny była przymusowo repatriowana do Polski. I trzeba zauważyć, że ten kraj klaipiecki, w którym zamieszkało dużo ludzi narodowości niemieckiej, czy ludzi, którzy określali siebie za Niemców, to też przed wejściem Armii Czerwonej, to jest jesienią 1944 roku, cała ta ludność bojała, że Sowieci przyjdą i będzie wielkie represje i ona też uciekała na zachód od początku na Prusy Wschodnie i potem dalej w głęb Niemców. Ale też i litewska inteligencja i nie tylko inteligencja, ale te ludzie, którzy w czasach niemieckich tam służyli w różnych formacjach paramilitarnych, czy policji litewskiej, czy byli w administracji tak zwanego litewskiego samorządu, oni wszyscy też rozumiane, że kiedy przyjdą Sowieci, to będzie oni są będzie deportowani i aresztowani i wysłani do Gulagu czy miejsc zesłania do Syberii. I oni wszyscy uciekali. To takich czystych Litwinów takich było gdzieś około 60 tysięcy, którzy uciekali przed wyzwoleniem sowieckim w głęb Niemiec. I to były takie bardzo wielkie straty demograficzne i te Litwa odbudowała ta populacja swoje, która była przed II wojną światową, tylko 25 lat po wojnie odbudowała. Było 3 miliony mieszkańców, którzy byli przed wojną i to nie tylko miejscowe ludzie, bo było przesyłane tysiące ludzi z Rosji, w Białorusi czy innych republik sowieckich. Ich można określić jako kolonistów, którzy też zamieszkali na Litwie sowieckiej, osobiście tych wielkich miast, Wilnie, Klaipiedzie, bo Klaipieda były puste miasta po odejściu Niemców, to były pusty kraj, puste miasto i te ludzie rosyjskojęzyczni zamieszkiwali te puste miasta, puste regiony i oczywiście był i naturalny przyrost populacji, ale ono odbudowane zostało tylko 25 lat po wojnie.
To pokazuje skalę tych represji i skalę tych zmian ludnościowych, które dokonały się po II wojnie światowej. Wracając do tych Litwinów, uciekinierów, to tutaj wspaniałym przykładem losów tego rodzaju ludzi jest były prezydent Litwy Valdas Adamkus, który musiał emigrować z racji tego, że został wcielony do wojsk niemieckich. Ale wracając do tej skali represji, mówiliśmy tutaj o wywózkach, mówiliśmy o więźniach politycznych, ale były także ofiary. Zwalczano bardzo intensywnie tę partyzantkę litewską, ale te represje nie kończyły się tylko i wyłącznie na wyrzuceniu z pracy czy zesłaniu do gułagu. Wiele osób trafiło pod ścianę.
Były te ludzie, którzy i nie tylko były wysyłane do Gulagu czy do Syberii jako zesłańcy. Było bardzo dużo ludzi aresztowanych tymczasowo. Oni nie byli osądzone, ale było dużo ludzi, którzy aresztowano za to, że oni pomagali partyzantom litewskim, czy nie chcieli iść do kolchozów, do tej kolektywizacji. Bardzo tysiące ludzi byli zatrzymywani tymczasowo. One nie były tam osądzone, oni byli kilka tam tygodni czy dzieniach miejscowych na Litwie sowieckiej lub tych były także i tak i niewielkie lagry, tam na przykład taki jest miejscowe Macyka i to był kraj klepecki, tam był największy tok oddział Gulagu na Litwie i tam były też przetrzymywane kilka tysięcy ludzi.
To taka specjalność sowiecka, czyli zatrzymywanie ludzi na podstawie decyzji administracyjnej.
Tak.
Nie trafiali przed wymiar sprawiedliwości, nie zostali osądzeni, ale prewencyjnie ich zatrzymywano.
Tak, zatrzymywano i takich ludzi też było bardzo dużo i były takie przymusowe migracje nawet wewnątrz Litwy, to trzeba było jak to zaludnić ten kraj klepiecki, pusty i przywieziono dużo z Rosji, z Białorusi, ale też i Litwinów, którzy mieszkali w innych regionach Litwy, posyłało nie dobrowolnie, ale przymusowo posyłało do Klaipiedy, do kraju klepieckiego. Też były bardzo różne takie akcje i ta sama na przykład kolektywizacja, powstanie kolchozów przymusowo, to był taki przełomowy był rok w tym sensie 1948. Ludzie, którzy bojkotowali to, którzy nie chcieli iść do kolchozów, też masowo wysyłali do Syberii.
Gospodarka rolna Litwy w okresie międzywojennym była dosyć wysoko postawiona. Gospodarstwa chłopskie czy spółdzielcze były rozwinięte. Nie były to kolchozy, ale na wysokim poziomie był rozwój na przykład hodowli bydła, mleczarstwa. I ta kolektywizacja, która dokonana została w końcówce lat 40. położyła litewskie rolnictwo i wzbudziła masowy opór.
Tak, to ludzie byli deportowani, że nie chcieli iść w kolchozy dobrowolne, że byli deportowani, aresztowani, że wspierali partyzantki litewskie i były bardzo różne powodów. Nawet jeżeli ty tam coś takiego niedobrego powiedział o władzy sowieckiej i nawet w swojej rodzinie, to było bardzo dużo różnych szpiegów, agentów, informatorów NKWD, NKGB, którzy tą informację przydawali tym oficerom, tym instancjom NKWD i ludzie byli aresztowani nawet za takie, że oni nie coś niedobrego czy nieprawdę powiedzieli o tej władzy sowieckiej. To oczywiście najczęściej to było prawda, że patrzcie ludzie, jaka jest tutaj porządek przy Sowietów, jako ta wolność, jako wyzwolenie, jak dobrze żyć w tym kraju sowieckim. No to ludzie, oni nawet nie rozumieli, że może być takie skutki za to, co ty powiedział w kręgu swojej nawet rodziny, że za to będziesz ty aresztowany, zatrzymany czy osądzony na 5 lat gulagu, że to powiedział, niby powiedział nieprawdę o władzy sowieckiej.
Partyzantka litewska. Czy to był liczny ten ruch oporu? Bo dosyć długo ta walka trwała, o ile pamiętam, to w końcówce lat 50. ostatni partyzant litewski ginął, został zabity. A jak liczne były te grupy, bo z pewnością były mocno zwalczane i odbywały się wielkie akcje przeciwko litewskiemu ruchowi oporu. Takim odłamem też była obława augustowska.
Najbardziej masowy ten ruch partyzancki był w końcu 44 i w 45 roku, bo kiedy przyszli Sowieci, oni chcieli mobilizować młodzież do Armii Czerwonej, a ludzie Litwini nie chcieli wojować za cudę z cele być tym miastem, tym mięsem armatnym w rękach Sowietów czy Niemców. To była nie nasza wojna i młodzież nie chciała iść do tych cudzych armii, a Sowieci robili te oblawy, robili, złapali tych ludzi i były różne akcje, takie jak oblawy, na przykład w Polsce najbardziej znana oblawa augustowska. I w czasie tych akcji było często, że rozstrzeliwano tych nawet młodych ludzi, mniejszych, którzy nawet nie mieli przy sobie, byli niezbrojni. Nie mieli żadnych tam automatów czy karabinów. Oni ukrywali się w lesie od mobilizacji i dużo było takich strat młodych ludzi. A potem już, kiedy ta młodzież zobaczyła, że co się dzieje, ona, część tych, których ukrywali się od mobilizacji, już stali takimi partyzantami. Oni rozumieli, że nic dobrego nie będzie. Nie chcieli wojować za Sowietów i stali partyzantami, którzy wojowali przeciw Sowietów za wolną Litwę. I takich ludzi było bardzo dużo i ta wojna toczyła do śmierci Stalina i w tej wojnie poległo około 20 tysięcy litewskich partyzantów a w ogóle było około 50 tysięcy zbrojnych ludzi, partyzantów za cały okres tej wojny partyzanckiej na Litwie.
I tutaj KGB, czy litewskie, czy sowieckie, mocno zwalczały tę partyzantkę.
Tak, bardzo mocno zwalczali partyzantkę litewską i na początku też polskie, bo na Wileńszczyźnie do końca 45 roku działały i oddziały Armii Krajowej. Potem oni byli też zlikwidowani przez sowieckie NKWD, NKGB i na przykład w 1945 roku były miesiące, kiedy na Litwie stacjonowało 16 pułków NKWD. 16 pułków, to dziesiątki tysięcy zbrojnych ludzi, NKWD-stów, którzy zwalczali te partyzantki litewskie i polskie. To było bardzo takie ogromne, wielkie siły represyjne, a oprócz tych pułków NKWD, armii, wojsk wewnętrznych, tych pułków NKWD, jeszcze działali wielki aparat NKWD, no to miejscowy, w powiatach, w gminach, w wielkich miastach i jeszcze NKWD, NKGB, to Narodny Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego i MSW i NKGB, i wielkie aparaty swoje mieli w miastach Litwy. To były bardzo wielkie siły, którzy byli, zwalczali partyzantkę.
Panie doktorze, jak upamiętnione zostało na Litwie właśnie to wielkie ludobójstwo, te wielkie przesunięcia ludzi, syłki, no i także ofiary?
Na Litwie teraz działa dużo takich muzeów i państwowych, i takich regionalnych, małych miasteczkach, w których są ekspozycje, wystawy dotyczące i walki partyzanckiej, i gulagu, i deportacji miejscowych ludzi do Syberii. Także jest bardzo wielu takich pomników dla poległych partyzantów w różnych rejonach Litwy i w różnych miasteczkach. Jest także prowadzone takie szlaki turystyczne, ekskursje po tym miejscom walki i męczeństwa. I dosyć upamiętnienia tych represji i walki przeciw okupacji na Litwie już jest prowadzona kilka dziesięcioleci i moim zdaniem to stoi na wysokim poziomie. To jest.
No i także powstało Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu. Ma swój też udział w upamiętnianiu, a co najważniejsze w badaniu. No bo przejęliście poprzez pokojowe przemiany, przejęliście całe archiwa sowieckie. Jest wgląd do tego i możecie tutaj prowadzić badania i pokazywać formy represji.
Tak, jest ten były archiw KGB, MSW i partii komunistycznej. Jest wiele, bardzo ilość tych dokumentów zostało na Litwie. Oczywiście część te sprawy teczka agentów były wywiezione do Rosji lub zniszczone na miejscu, ale bardzo dużo tych teczek tak zwanych śledczych czy teczek operacyjnych. Tysiące takich teczek zostały na Litwie i to jest źródło do badań naukowych i to dużo pracy dla historyków litewskich i nie tylko litewskich, ale i z innych krajów, też z Polski.
Powstają także obiekty, które mają upamiętnić, jak chociażby ten w Tuskolanach i wasza siedziba mieści się w byłej siedzibie KGB przy Placu Łukickim. Za czasów sowieckiej Litwy był tam pomnik Lenina, a teraz jest Muzeum Genocidu.
Tak, tak. To jeden oddział naszego centrum pracuje w tym byłym budynku KGB na Gediminu, prospekt Gediminu 40 i tam w tym samym budynku znajduje się Muzeum Ofiar Ludobójstwa. To jest bardzo popularny muzeum, odwiedzają bardzo dużo turystów z innych krajów. Czasy bardzo radykalnie zmieniły się, tak.
I wracając do tych memoriałów w Tuskolanach, to są miejsca, gdzie rozstrzeliwano po prostu ludzi.
Rozstrzeliwano tym na kwaterze KGB. To było w latach 1944-1947 i było rozstrzelano 800, więcej niż 800 ludzi, którzy otrzymali karę śmierci. Oni byli rozstrzeliwani w tym budynku, a potem nocą tajno wywieziono do majątku Tuskulany i tam pochowano ich. I już tylko w 1994 roku odnaleziono te pochowania, tajne pochowania i rozstrzeliwania ludzi i na tym miejscu zbudowali też nowy muzeum.
Jak pan sądzi, jak dużo jest jeszcze do poznania, żeby zorientować się co do sposobów represjonowania, bo okazuje się, że ta wiedza, mimo że sporo ludzi jest zorientowanych, ale jest mało upowszechniona, to po pierwsze, a po drugie, niby czasy się zmieniły, ale jak pan obserwuje te wydarzenia na wschodzie, tam niewiele się zmieniło i być może te represje mogą powrócić, mogą być ponownie zastosowane.
My znamy tylko, gdzie byli te pochowania ludzi, którzy byli rozstrzeliwani w tej kwaterze MGB w Wilnie w latach 1944-1947, ale my nie znamy, gdzie są ofiary tych rozstrzeliwań z późniejszego okresu. Chyba do 1961 roku kara śmierci prowadzona była na terytorium Litwy Sowieckiej. No, było niedużo już takich kar śmierci, względnie niedużo po śmierci Stalina, ale i oni byli, te kary śmierci prowadzono w Mińsku na przykład od 1961 roku, ale my nie znamy, gdzie są pochowane ludzi z innego okresu. Jest bardzo dużo miejsc, gdzie były tajne zakopane, polegli partyzanci litewski w różnych rejonach Litwy. I my nie znamy bardzo dużo takich miejsc, gdzie byli polegli litewski partyzanci. Byli dużo znamy, ale dużo też i nie znamy, gdzie te tajne były zakopane te litewskie partyzanty.
Ta wiedza może zostać odświeżona, no bo tak jak sygnalizowałem, historia historią, ale współczesność wykonuje taki zwrot, taki powrót swego rodzaju do tego, co było w latach 40. i później.
No nie daj Boże, że te czasy podobne czasom tym stalinowskim wrócili się. Ja mam nadzieję, że tak nie zdarzy się, bo i Litwa, i Polska jest członkami NATO i chyba to dosyć dobra ochrona naszych krajów od tej agresji, możliwej agresji ze wschodu, ja tak myślę, bo i więcej ta współpraca dalej idą z Stanami Zjednoczonymi, z drugimi europejskimi państwami i tak na przykład teraz i w krajach bałtyckich stacjonuje także niewielkie działy NATO, ale to też jest taka jakby gwarancja taka, żeby był pokój, że nie będzie tej takiej otwartej wojny, ale ta wojna taka hybrydowa jest możliwa, jak my teraz widzimy ta polityka Łukaszenki, jak on posyła tych migrantów z Iraku, z Afganistanu, narzuca to i Litwie, i Polsce, i Łotwie. Teraz wojna jest prowadzona nie tylko militarna, ale innymi sposobami też, innymi metodami.
Sprzęt się zmienił, unowocześnił, ale metody pozostały stare.
No i nowe też, ta wojna hybrydowa, jaka Rosja prowadzi na przykład tam na wschodniej Ukrainie i teraz jaka ta polityka Łukaszenki z tymi migrantami przeciw krajów bałtyckich i Polski, to pokazuje, że jest dużo metodów dla zrobienia zła.
Rozpoznanie tego między innymi jest prowadzone przez Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy w Wilnie. Rozmawiałem dzisiaj z doktorem Arunasem Bubnysem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.